wspaniale przebywać w Bożej obecności. Amen. Radować się i weselić przed Panem. Wczoraj gdzieś na wieczorem przychodziłem i DJ tam pobudzał ludzi do zabawy i mówi: przecież nie jesteście w kościele. Nie wiem, co miał na myśli. My możemy i powinniśmy radować się przed Panem. To wielki zaszczyt dla mnie usługiwać Wam przez te wieczory moich posług. Chciałbym także stawać z Wami przed Panem i oczekiwać na Jego działanie. Modlę się, aby Duch Boży potężnie przeniknął nasze życie. Będziemy modlić się o chrzest w Duchu Świętym, będziemy modlić się o uwolnienie, o uzdrowienie. Będziemy oczekiwać na Pana, aby każdy wieczór był uwieńczony Jego mocą, obecnością i chwałą, bo Pan jest wśród nas. Mamy wspaniałe wykłady w godzinach dopołudniowych, wspaniały temat. Jedna rzecz tylko mnie nurtuje. I nawet dzisiaj, gdy słuchałem wykładu, głoszą sami faceci i poruszają tematy kobiet, jakby byli fachowcami. Jakby wiedzieli, co w tych kobietach naprawdę jest. Brakuje mi tego jednego elementu, żeby stanęła tu jedna siostra i coś mogła powiedzieć do nas. Z punktu widzenia kobiety. Dziękuję. Bracia, słyszycie? Ale na razie jeszcze mogą one śpiewać. I chwała Bogu za to. Może kiedyś zmądrzejemy i dopuścimy też je delikatnie do głosu, aby mogły coś nam powiedzieć. Może pouczyć. Chciałbym przedstawić moją żonę, poprosić ją także. Ona nie zastąpi mnie w kazaniu dzisiaj, ale zaśpiewa. Na razie jeszcze. Tak. I przed tym, co Bóg włożył w moje serce i będę się dzielił z Wami, proszę moją żonę o jedną pieśń, pieśń uwielbienia, pieśń chwały dla naszego wspaniałego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Dziękuję za tak wspaniałe przywitanie, za tak wspaniały wstęp, kochany mężu.
Ależ proszę. Brzmiałbym inaczej.
Ale u nas wszystko jest w porządku, mąż jest głową rodziny. Chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Mówię o tym publicznie. Przygotowałam taką pieśń na dzisiejszy wieczór, która wyraża to, co jest w moim sercu, to, co jest moim pragnieniem i moim wielkim wołaniem mego ducha do Boga, że wszystkim, co jest we mnie, chcę żyć dla Niego, wszystkim, co jest we mnie, chcę Go czcić. Właściwie tę decyzję podjęłam już wiele lat temu, że poświęcam całe moje życie dla Niego. Jestem Bogu wdzięczna za to, co uczynił w moim życiu, kim jest, że jest dla mnie naprawdę najwyższą wartością, jaką mam i że w zasadzie wszystko, co w moim życiu mam i co osiągnęłam, co osiągnęliśmy jako małżeństwo, jako rodzina, wiem, że zawdzięczamy tylko i wyłącznie Jemu. I kiedy myślałam o tej pieśni, o tym, co ona mówi, co ona chce przekazać nam wszystkim, o tej treści, to myślałam: Panie, jakie to jest niesamowite, że często powtarzamy te same słowa, a tak mało jest w tym zastanowienia nad tym, co śpiewamy, nad tym, co mówimy. I prosiłam Ducha Świętego, żeby mi pokazał, czym naprawdę jest to uwielbienie, o którym będę śpiewać. Jest to poddanie się Bogu, o którym jest tyle mowy pośród nas. I Duch Święty pokazał mi taki fragment słowa, który bardzo mnie poruszył. Jest to fragment z Ewangelii Jana, który mówi o tym, że Jezus powiedział, że trwajcie we mnie, bo tylko wtedy przyniesiecie owoc. Tak bardzo pragnę tego owocu dla Boga w moim życiu. Tak bardzo pragnę być na co dzień dobrą żoną, dobrą matką, służyć Bogu jak najlepiej potrafię. Tym, co mam, tym, czym On mnie obdarował, bo wierzę głęboko w to, że Bóg przeznaczył mnie do swego dzieła. Wierzę głęboko w to, że nie jestem tutaj na tej ziemi z przypadku, że nie jestem w tych uwarunkowaniach, w jakich się znajduję z przypadku, że to wszystko jest przez Boga zaplanowane i cudownie On mnie w tym wszystkim prowadzi. I chcę po prostu znać doskonale i każdy krok, który On dla mnie wytyczył, bo wierzę, że tak było przed założeniem świata, że już mnie wybrał. Wierzę, że to wybranie dotyczy każdego z Was, każdego z nas. I wierzę, że włożył w nas talenty, wierzę, że włożył w nas powołanie, wierzę, że włożył w nas obdarowania, którymi możemy służyć ludziom wokół nas, jak również Jemu przede wszystkim. I to, o czym właśnie w Ewangelii Jana przeczytałam, że jeśli będę trwała w Nim, to wydam wiele owocu i przez to uwielbiony będzie Ojciec. I tego właśnie w moim życiu pragnę. Jezus powiedział: Ojcze, uwielbiłem Cię na ziemi przez to, że dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. I to jest moim pragnieniem, żebym ja w moim życiu mogła podążać za tym powołaniem, które Bóg mi dał. Nie wyprzedzać Go w żadnej mierze. Nie wychodzić poza Jego możliwości, Jego wsparcie, jakie mi daje. Ale odnaleźć dokładnie to, w czym mnie umieścił i do czego mnie przeznaczył. I dlatego właśnie ta pieśń o tym mówi. Panie, cokolwiek w moim życiu czynię, cokolwiek robię. Oczywiście, tak jak każdy z Was, popełniam wiele błędów. Czuję się słaba, wielokrotnie czuję się słaba i czuję się bezsilna wobec moich własnych słabości. Ale niesamowite jest to, że mogę ufać Bożej łasce i wierzyć w to, że jest ciągle świeża i nowa, że każdego dnia, chociaż popełniam wiele błędów, to jednak miłość Boża jest ponad tym wszystkim, że Bóg kocha i akceptuje mnie taką, jaką jestem i każdego z nas. I jestem wdzięczna Bogu za to, że mam rodzinę, w której mogę czuć się bezpieczna, w której mogę czuć się spełniona. Tylko dlatego, wiem, że jest tak tylko dlatego, że mamy to oparcie i tą skałę, którą jest Chrystus Pan. I jestem Mu za to wdzięczna i chcę, żeby ta pieśń była dla Was takim przesłaniem, które wynika z głębi mego serca, ale niech będzie również dla Was zachętą i taką motywacją do przemyślenia. Panie, w czym jeszcze mogę Ci się przypodobać? W czym jeszcze mogę Ci służyć? W czym jeszcze mogę bardziej oddać się Tobie i poświęcić moje życie dla Ciebie.
Cię.
Ciebie czcić. Tyś światem mym, Tyś jest mój Bóg, życie me składam w Twych stóp. Tyś Panem mym, więc kocham Cię.
W domu naszym dawno ustaliliśmy, kto rządzi. I oczywiście, że rządzę ja. I to ja decyduję, kiedy wynoszę śmieci, odkurzam i sprzątam. Jestem wdzięczny Bogu za moją żonę, za to, że możemy razem naszemu Panu służyć. Powiem wam, że już od 2 godzin mam same przeszkody przed tym kazaniem. Coś chyba z tego... O, nawet Biblię mam do góry nogami teraz odwrócono. O, Panie Boże... Ale to jest dobry początek. To jest dobry początek. Jestem wdzięczny Bogu za moją żonę, że możemy razem służyć. Bez niej jestem niekompletny. Razem, gdy służymy, mamy wielką radość. I cieszymy się, że jesteśmy razem. Jestem wdzięczny Bogu za Ciebie, moja kochana żono. I kocham Cię bardzo. Bo dzisiaj Ci nie mówiłem, także... Kochani, to wspaniały czas, który Bóg nam dał. Wspaniałe miejsce. I w tej naszej podróży, w tym naszym biegu, który Pan nam wyznaczył, mogliśmy znaleźć się razem na tym miejscu, aby wspólnie coś z Bogiem przeżyć. Amen? Wielu z Was znam, niektórych z Was nie znam. Może niektórzy z Was mnie nie znacie, ale dziś jesteśmy razem przed Panem jako jedna rodzina. I wierzę, że Bóg nie zgromadził nas tutaj przypadkowo. Że każdy z nas jest na tym miejscu, dlatego że Pan tak chciał i był to Boży plan i Boży cel. Dlatego wykorzystajmy ten czas. Pewnego dnia, kiedy Bóg powołał Abrama i rzekł do niego, rzekł do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, i od rodziny swojej, od domu ojca swego, do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z siebie naród wielki, będę Ci błogosławił, uczynię sławnym imię Twoje, także stanie się błogosławieństwem. Wyprowadził Bóg Abrama do nowego miejsca. Powołał go do podróży, aby osiągnął cel i Boże przeznaczenie. Żyjemy po to, aby osiągnąć cel i Boże przeznaczenie. Bóg ma plan dla każdego z nas. I gdy mówił Bóg do Abrama, powiedział do niego: uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Zmierzamy do Bożej wielkości. Nie każdy z nas indywidualnie. Dziś to słowo skierowałbym do Kościoła. Pan powołał Kościół i powiedział: uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił. Kościół to jest coś najpiękniejszego, co może być na tej ziemi. Amen? Kościół Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział: uczynię ciebie wielkim i będę ci błogosławił. Uczynię sławnym imię twoje. Wierzę, że Kościół jest postawiony przez Boga w naszym kraju po to, aby uczynić imię Pana sławnym, aby być błogosławionym, aby być wielkim, aby nie być jakąś zastraszoną małą grupą, ale abyśmy mogli wykonać nasz cel i nasze przeznaczenie, bo Bóg nas powołał. Amen? Wiecie, to nie zawsze jest łatwe. Kiedy Bóg wyprowadził Abrama i Saraj z Ur Chaldejskich do ziemi, którą im wyznaczył. Po drodze przeżyli wiele różnych prób, doświadczeń, trudności. Bóg dał im obietnicę. I aby tą obietnicę zrealizować, osiągnąć, musieli przejść przez wiele dolin i przez wiele wzgórz. Bóg powiedział, że wyprowadzi z nich naród wielki. Posuwali się w latach, czas mijał, a tu nic. Nic wielkiego się nie dzieje. Pewnego dnia przywołał Bóg Abrama i Saraj do siebie i mówi: Abramie, zmieniam twoje imię. Saraj, zmieniam twoje imię. Od dzisiaj będziesz Abraham, a ty będziesz od dzisiaj Saraj. Sara. Wiecie, co znaczą te imiona? Abraham znaczy ojciec, a Sara znaczy matka. I wyobrażam sobie, jak już ci w podeszłym wieku, już mając trochę lat za sobą, już posiwieli trochę, porozumiewają się ze sobą. Oto Abraham jest na polu i coś tam robi, może uprawia ziemię, a jego żona Sara woła go na obiad i mówi: ej, ojciec, chodź na obiad. A ludzie wkoło patrzą i mówią: odbiło staruszką na starość. A Abraham woła do Sary: ej, matko, zaraz będę. A tu żadnego potomstwa. Wyobrażacie sobie to? Czas mija i nic. Ale Biblia powiada, że Abraham był wierny Bogu i ufał mu do końca i wierzył, że osiągnie przeznaczenie, które Bóg mu wytyczył. Niedawno gościliśmy brata Juna w naszym okręgu. Spędziłem z tym człowiekiem trochę czasu. Radosne usposobienie. Żywotny młody mężczyzna, pełen wizji i pasji dla Boga, przeszedł przez potężne cierpienie, przez piekło doświadczenia, o którym nawet nie możemy sobie wyobrazić. Jedynie możemy to przeczytać w książce. Powiedział, że Bóg wyznaczył mu cel, że mimo tych wszystkich trudności, cierpienia, doświadczeń, nikt nie jest w stanie powstrzymać wypełnienia się Bożego celu. Powiedział mi, że chce zrealizować to, co Bóg włożył w serca 50 pastorów w Chinach. Aby wyjść spod muru chińskiego i dojść do ściany płaczu w Jerozolimie. A po drodze celem tej podróży jest, by zewangelizować narody, przez które chcą przejść. 50 pastorów otrzymało tę wizję. 49 z nich zabito lub zmarli. Został jeden. Dziś brat Jun mówi, że przygotowuje się do szkolenia 35 tysięcy pastorów, aby zrealizowali tą wizję. Kiedy Bóg powołuje nas do czegoś, nikt i nic nie stanie stanąć nam na drodze. Amen? Bo Boże przeznaczenie, które Bóg nam daje, osiągniemy, bo Pan jest wielki. Halleluja! I Pan nas prowadzi jako Kościół. Nie bójmy się i nie lękajmy się, bo Pan objawi swoją moc dla tego narodu przez swój Kościół, którego częścią jesteśmy. Ale dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, aby coś z Bogiem przeżyć. Może to jest jakiś kolejny etap. I dziś chciałbym was zabrać, siebie także, do pewnego miejsca, w którym naród izraelski coś niesamowitego z Bogiem przeżył. W tej podróży, w tej pielgrzymce, w tym zmierzaniu do celu, nagle znaleźli się w jednym miejscu, w którym Bóg dokonał coś niesamowitego w ich życiu. Byli bardzo blisko. Już stanęli przed murami Jerycha. Już mieli osiągnąć swoje przeznaczenie. I nagle Bóg zatrzymał ich w pewnym miejscu, w pewnej miejscowości i dokonał czegoś wśród nich. Wierzę, że przyjście Pańskie jest bliskie. Że Pan Jezus Chrystus przyjdzie, powróci. Ale nim powróci, nim przyjdzie, On chce nas zatrzymać. On chce coś jeszcze między nami uczynić. On chce objawić siebie, pomóc nam. On pragnie dotknąć naszego życia. On pragnie objawić swoją chwałę. I w Księdze Jozuego, to jest mój tekst, jest opis tego miejsca. I postaram się, choć jest to bardzo rozległy temat, streścić i przekazać wam to, co najważniejsze. Abyśmy mogli stanąć przed Bogiem w modlitwie. I abyśmy mogli dziś zawołać do Pana razem. I abyśmy mogli otrzymać to Boże dotknięcie. Bo Bóg pragnie przejawiać się pośród swego ludu. Chcę, aby to był wieczór przeżyć. Abyśmy nie tylko ze słuchania mieli zadowolenie, ale także abyśmy mogli przeżywać Boga, aby mógł się manifestować pośród nas. Abyśmy widzieli namacalnie Jego obecność. By chorzy byli uzdrowieni. Abyśmy byli napełnieni mocą z wysokości. Abyśmy byli podniesieni, uwolnieni. Bo Bóg jest Bogiem żywym, w działaniu. On jest z nami. Amen? Halleluja. I oto, gdy wędrowali, czytamy w 4 księdze Jozuego, weszli do Jordanu. I 17 wiersz powiada, że Jozue rozkazał kapłanom wyjść z Jordanu. A gdy kapłani niosący skrzynię przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce i jak przedtem wszędzie wystąpiły z brzegów. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. 2-3 zdania, 4, może 5, nie wiem, wprowadzenia. Izrael wyszedł z niewoli i szedł do ziemi obiecanej. To, co przeżyli po drodze, czytamy w opisie starotestamentowym. Mogli osiągnąć swój cel bardzo szybko. Ale dlatego, że błądzili, dlatego, że nie byli posłuszni, wędrowali przez 40 lat. Przez 40 lat. Zmagali się z różnego rodzaju trudnościami, problemami, które stawały im na drodze, z którymi nie mogli sobie poradzić. Byli po prostu ludzcy. Nie wiem, czy Bogu się to podobało, ale na pewno nie. Bóg chciał ich zaprowadzić do miejsca, które im wyznaczył. Widzicie, do Galacjan apostoł Paweł napisał w 6 rozdziale, w 7 wierszu: nie błądźcie, bracia, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Jeśli apostoł Paweł pisze nie błądźcie, to znaczy, że mamy tendencję do błądzenia. Ostrzega nas, abyśmy nie błądzili. I w drodze do ziemi obiecanej, przed osiągnięciem celu, który mieli osiągnąć tuż przed murami Jerycha, przed bramami miasta, które mieli zdobyć, mieli przejść te drzwi do ziemi obiecanej i wziąć ją w posiadanie, zatrzymali się w Gilgal. Zatrzymali się w Gilgal. I tam w Gilgal Bóg dokonał pośród Izraelitów wielkich rzeczy. Oto pierwsza z nich. Czytaliśmy w wierszu 19, że lud, gdy wyszedł z Jordanu, rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. Rozłożyli się obozem w Gilgal. Obóz to miejsce postoju, miejsce namiotów, miejsce odpocznienia. Oto po 40 latach zmagania, wędrówki i trudu doszli do pewnego miejsca, gdzie zmęczeni, utrudzeni, może zniechęceni walkami, zmaganiami, różnego rodzaju trudnościami, które stawały im na drodze, zatrzymali się w Gilgal, rozłożyli się obozem, aby odpocząć, aby się posilić, aby się wzmocnić. Piąty rozdział Księgi Jozuego mówi nam, że tam obchodzili święto, świętowali, tam się nasycili, tam się odświeżyli, tam nabrali sił. Miejsce Gilgal, w którym rozbijają się obozem. Nie jesteśmy w Gilgal, ale jesteśmy w Dziwnówku. Halo? Mamy możliwość zatrzymać się w miejscu. Mamy możliwość na moment się zatrzymać, na moment wejrzeć w swoje życie głębiej. Mamy czas, wspaniały czas, który Bóg nam daje, aby szukać Jego oblicza, aby nabrać siły, aby się wzmocnić. Dlatego, że nasze życie to życie pełne zmagań, trudności, pracy. Nieprawdaż? Wielu wyzwań, które mamy. Wiele razy przerasta to nasze siły. Czujemy się tak często bezsilni i bezradni. Tak często brakuje nam czasu. Tak często biegniemy i biegniemy i biegniemy i nie możemy się zatrzymać. I oto nagle Bóg zwołuje nas w naszym Gilgal, tu w Dziwnówku, abyśmy mieli z Nim takie wspaniałe, wspólne spotkanie, abyśmy coś świeżego, wspaniałego z Nim przeżyli. Pozwolił nam tutaj rozbić się obozem. A przyjście Pańskie jest bliskie. I my także za niedługo wejdziemy do naszej ziemi obiecanej, do tego, co przygotował dla nas Bóg, do miejsca, które jest przepiękne, wspaniałe i nawet najpiękniejsze zakątki tego świata nie mogą się z Nim porównać. Blask Australii blednie, blask Singapuru blednie w porównaniu z blaskiem nieba. Tam jest przepięknie, tak mówi Boże Słowo, ja tam nigdy nie byłem. Mam problemy, z którymi tam ciągle chodzą. Niektórzy tam ciągle chodzą. Albo są w piekle, albo są w niebie. Później mówią, że zaczynają mocniej wierzyć. A Pan Jezus powiedział, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Amen? Bóg chce, abyśmy uwierzyli nie widząc. Abyśmy uwierzyli, zawierzyli Bożemu Słowu. Temu, co Bóg powiedział do nas. I oto mamy czas, aby się wyciszyć. Aby nabrać siły, aby się wzmocnić. Jest taki ulubiony fragment w Biblii. Mój ulubiony fragment. Jeden z ulubionych. Jest to Księga Izajasza Proroka, 40 rozdział. Wiersz 28 brzmi tak. On się nie męczy i nie ustaje. Super, nie? On się nie męczy, nie ustaje. Nasz Pan nigdy nie jest zmęczony. Nasz Pan nigdy nie jest zbyt zajęty, nie jest zbyt zapracowany, nie stanął gdzieś w miejscu. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Amen. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Wierzycie w to słowo? Halleluja. To nasze Gilgal. To miejsce, w którym Bóg chce dziś nas posilić. Wierzę, że dziś Pan jest na tym miejscu, aby Ciebie wzmocnić, aby Ciebie odświeżyć, aby Ciebie posilić, aby Ciebie napełnić, aby tchnąć w Ciebie nowe siły, bo Pan zmęczonemu siły udziela. To jest przepiękny obraz. Biblia porównuje nas do orłów. Ciekawe porównanie. Orzeł to jest nadzwyczajny ptak. O ile dobrze pamiętam, przynajmniej w trzech miejscach Biblia mówi o orłach w porównaniu z nami, z ludem Bożym. Niedawno gościliśmy przyjaciela z Niemiec, z Hamburga, Uwe Mauryszarda, który usługiwał naszym pastorom w okręgu. Powiedział on tak. Jechałem na ewangelizację, na nabożeństwo, autobanem w Niemczech. Nagle patrzę na prawo, oto drzewo, konar drzewa, a na tym konarze siedzi orzeł. Mówi, dziwne, w Niemczech na konarze siedzi orzeł. I tak zainspirowany tym widokiem myślał po drodze. Pojechał, usługiwał, wygłosił kazanie, zjadł obiad, minęło może 4 godziny i wraca z powrotem. I gdy dojechał do tego miejsca, powiedział sobie, czy pomyślał sobie, muszę zobaczyć, czy ten orzeł tam jeszcze jest. Tak mnie bardzo zaintrygował, zainspirował. I gdy dojechał do tego miejsca, mówi, zwolniłem do 150, aby się temu zjawisku przyjrzeć. I odwrócił się w lewą stronę, patrzy, jest. Siedzi, ani drgnął. Siedzi na konarze i patrzy gdzieś przed siebie. I wtedy jadąc ten kasnodzieja po 4-godzinnym nabożeństwie mówi sobie, ale leniuch, to ja tyle się napracowałem, cały jestem spocony, a on sobie tu siedzi i siedzi i siedzi. I tak go to zaintrygowało, że zaczął studiować orły o orłach. I doszedł do wniosku, że ten orzeł jest mądrzejszy od niego. Mówi, że to nie taki leniuch, że to jest bardzo mądre stworzenie. Że on nie wyfrunie, póki nie będzie miał odpowiedniego wiatru. Że on nie rozłoży swoich skrzydeł, aby wzbić się w górę, póki nie powieje odpowiedni wiatr, prąd powietrza. Mówi, to ja się tak namęczyłem, tak się napociłem, a on sobie siedzi i czeka, aż powieje, aby go poniosło. I zaczął studiować życie orłów. I odkrył wielkie tajemnice, o których mówi Biblia, te ukryte tajemnice, które sami możemy odkrywać. Wiecie, u orłów jest coś takiego, to już z moich rozważań, kiedyś zrobiłem takie studium na temat orłów. I wiecie, gdy orzeł się starzeje, gdy już nie ma sił, gdy jego dziób stracił swoją siłę, już jest kruchy, gdyby tak próbował nurkować z powietrza, aby złapać mysz, to by go złamał. Dlatego tego nie robi, bo jest zbyt słaby. Jego oczy już zachodzą zaćmą, czy mgłą, jakkolwiek to nazwiemy. Już mało co widzi, już nie może dojrzeć z góry na ziemię. Jego pióra są potarmoszone, nie ma sił już, aby fruwać. Wtedy orły wylatują ostatkiem sił na skałę i siadają na skalę i zaczynają patrzeć wprost w słońce. I wiecie, to jest zadziwiające. Potrafią tak siedzieć od 10 do 14 dni. Potrafią tak patrzeć w słońce i na tej skale przebywać. I ma to swój cel. Ma to swój cel. Dlatego, że Bóg daje drugą szansę orłom, jak nikomu innemu ze zwierząt. Jak żadnemu innemu ze zwierząt. Gdy mija 10 dni, jego dziób się regeneruje. Jego pazury znów zaczynają być mocne. Jego pióra zaczynają się układać i zaczynają odpowiednio się formować. Jego wzrok się wyostrzył. I oto nagle po tym czasie, w tym czasie nie je ani nie pije, w tym czasie patrzy tylko w słońce, oczekuje na tą przemianę. I oto gdy to przychodzi, nagle znów zaczyna wzbijać się w górę, znów zaczyna się unosić, znów widzi wyraźnie, znów zaczyna polować, znów zaczyna żyć, otrzymał drugą szansę. Dlatego Biblia powiada, że ci, którzy ufają Panu, a inne tłumaczenie mówi, ci, którzy na Pana oczekują, nabywają siły. Aby znów wzbić się w górę. Aby znów się podnieść. Dlatego potrzebujemy naszego Gilgal. Amen. Potrzebujemy czasu, aby szukać oblicza Pana. Potrzebujemy czasu, aby się modlić. Potrzebujemy czasu, aby regenerować siły. Potrzebujemy społeczności z Panem. Potrzebujemy szukać Jego oblicza. Bracie i siostro, dziś Bóg jest na tym miejscu. Pragnie wzmocnić Ciebie. Pragnie dodać Ci sił. Bo jest wielu zmęczonych, utrudzonych, obciążonych życiem chrześcijan na tym kongresie. Ale Pan chce na nowo tchnąć w Ciebie życie. Ci, którzy oczekują na Pana. Nawet śpiewamy taki refren, stary refren. Nabywają siły. Wspijają się w górę. Jak orły. Halleluja. Posileni, wzmocnieni. Będziemy z nową energią Bożą mogli osiągać wyznaczone przez Boga nam cele. Posileni i wzmocnieni. Będziemy mogli lepiej funkcjonować jako rodzina. Wzmocnieni w Panu, napełnieni Jego mocą, Jego świeżością, będziemy mogli prowadzić bardziej zwycięskie życie. Bóg jest pośród nas. Apostoł Paweł powiedział w 6 rozdziale listu do Efezjan, w 10 wierszu, wzmacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Wzmacniajcie się w Panu. Nabywajcie siły, budujcie swoją wiarę, wzrastajcie w Niego, podnoście się w górę jak orły. Może ten świat będzie padał obok nas, młodzieńcy, pacholęta, ale my będziemy mogli unosić się w górę i Duch Święty pomoże nam frunąć dalej, amen, i osiągać cele, które Bóg nam wytyczył. To pierwsze przeżycie w Gilgal. Po drugie, czytamy w piątym rozdziale, w dziewiątym wierszu Księgi Jozuego o drugim przeżyciu w Gilgal. I zawsze, gdy do tego punktu dochodzę, to proszę o zrozumienie i poczekajcie, aż dokończę. Abyśmy zrozumieli przesłanie. Otóż czytamy w 9 wierszu, Księga Jozuego, 5 rozdział, wiersz 9. I rzekł Pan do Jozuego, dzisiaj zdejmę z was hańbę Egiptu. Miejscowość ta nazywa się Gilgal, aż do dnia dzisiejszego. Oto drugie przeżycie Izraelitów w Gilgal. Pan powiada do Jozuego. Zdejmę z was hańbę Egiptu. I powiem, że bardzo mnie to zastanowiło, gdy doszedłem do tego miejsca. Gilgal to nie tylko miejsce odpocznienia. Spotkanie z Bogiem to nie tylko nabywanie siły, wzmacnianie się, pocieszanie. Ale także spotkanie z Bogiem powoduje, że następuje nasze oczyszczenie, nasze uwolnienie. Hańba, słowo hańba, pochodzi od określenia pokazywanie palcem na coś, co zawstydza. To jest hańba. Tak sobie to zapisałem. Hańba ma dwóch kuzynów. Pierwszy kuzyn to wina. Coś zrobiłem, jestem winny. Mam poczucie winy. I drugi kuzyn to wstyd. Bo to, co zrobiłem, czego byłem winny, wykryto. Jest mi niesamowicie głupio. Wstydzę się. Jest mi wstyd. Bo to wyszło na jaw. I wina i wstyd razem sprawiają, że okryłem się hańbą. I teraz. Co ma do tego ten wiersz? Otóż tak go interpretuję i nie trzeba też go tak interpretować. To jest moje zrozumienie. Otóż wyobrażam sobie, jak Egipt przez 40 lat wskazuje palcem na Izrael i powiada tak. Oto lud Boży, oto ci, którzy wyszli w imieniu Pana Boga Wszechmocnego, Boga Jahwe. Oto oni mówili, że idą do ziemi obiecanej, którą Bóg daje w posiadanie. Wiecie, Izraelici byli umiłowanymi przez Pana. Bóg ukochał ich bardzo. Błogosławił im. Troszczył się o nich. obiecał opiekę. Zabezpieczał ich. Czy wiecie, że tak bardzo Bóg ich kochał, że Izraelici mieli darmową klimatyzację? Wiecie o tym? Nie. Kiedy było gorąco, to otaczał ich obłokiem, aby ich słońce nie prażyło. Totalnie free, za darmo. A kiedy było im zimno, to Bóg dawał im darmowe centralne ogrzewanie. Oto słup ognia grzał ich w nocy. Tak? Kiedy byli głodni, to ich karmił. A mimo tego naród izraelski zawodził Boga, ciągle błądził, ciągle popełniał błędy, ciągle się Bogu sprzeciwiał. Oto buntowali się, a Egipt pokazywał palcem, popatrzcie, jacy nieposłuszni swojemu Bogu. Kiedy narzekali i biadolili nad swoim losem, oto Egipt pokazywał palcem, zobaczcie jak narzekają, jak biadolą przed swoim Bogiem. I oto naród izraelski okrył się hańbą, tak mówi Boże Słowo. Dopuszczali się win, było im wiele razy wstyd, kąsały ich węże, błądzili, zawodzili Boga, popełniali błędy, ale Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia. Amen. I oto Biblia mówi, że Pan Bóg postanowił tam w Gilgal oczyścić ich, postanowił zdjąć z nich ich hańbę, którą nosili na sobie, pokazywanie palcem przez Egipt. A teraz... jak do tego się odnieść? Jestem tym, kim jestem. Tak? Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Ludem wybranym. Jesteśmy dziećmi Bożymi, świątynią Boga żywego. Jestem tym, kim jestem, więc robię i żyję tak, jak żyć powinienem. Jeśli jestem tym, kim jestem, a nie robię i nie żyję tak, jak żyć powinienem, hańba mi. Mogę narazić się na pokazywanie palcem. Bo jestem tym, kim jestem. Gdybym nie był tym, kim jestem, mógłbym robić może to, co robię i świat by się nie zawalił. Ale gdy jestem tym, kim jestem, jestem Bożym dzieckiem, rodem kapłańskim i robię to, co robię, może zawalić się mój duchowy świat. I to dotarło do mojego serca. Gdy odnoszę się do ludzi, tak się odnosić nie powinienem. Gdy myślę o bracie, tak jak myśleć nie powinienem. Gdy mówię to, co mówić nie powinienem. Gdy oglądam to, co nie powinienem oglądać. Gdy krytykuję, zazdroszczę, narzekam, jestem pełen złości. 1 Koryntian 13, hymn o miłości. Ileż tam wspaniałych wskazówek. Czasami, wiecie, jestem podirytowany. Czepiamy się jednych rzeczy, a drugie w ogóle nie mają znaczenia. Taki chociażby list do Koryntian, jeśli uda mi się otworzyć. List do Koryntian, 13 rozdział, wiersz 5. Miłość nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Wiecie, irytuje mnie to czasami, że potrafimy się czepiać jednej rzeczy. A chociażby ten temat przeze mnie poruszony na początku. Kobieta nie może usługiwać, bo w zborze ma milczeć. I stawiamy ten wiersz jako priorytet, jako zagadnienie teologiczne. A Biblia mówi, że miłość nie myśli nic złego. Nie unosi się. Próbujemy chełbić jedno, a w drugim uchybiamy. A wszystko jest ważne, nieprawdaż? A wszystko jest ważne. Pamiętajcie, że tak jak my jesteśmy obserwowani, tak nikt na świecie. Tak jak ja jestem obserwowany, jak ty jesteś obserwowana w rodzinie, wśród sąsiadów, wśród ludzi tego świata. Jak my jesteśmy obserwowani, jak na nas patrzą, cenzurują, podglądają, przyglądają się, przysłuchują, bezustannie się przysłuchują, bezustannie nas obserwują. Tak jak Egipt patrzył na Izrael. Tylko potrzebujemy Bożej siły, Bożego oczyszczenia, Bożej sprawiedliwości. Potrzebujemy naszej determinacji, naszego tak dla Boga, abyśmy prowadzili życie święte, uczciwe, sprawiedliwe, bogobojne, byśmy byli świadectwem, byśmy wydali owoc. Jak to osiągnąć? Jak do tego dojść? Bóg ma moc zdjąć z nas hańbę. Ma moc oczyścić nas z wszelkiej winy. Amen. Bóg ma moc to uczynić. Jeśli mu powiem tak, jeśli przyjdę do Niego. Oto taka krótka opowieść o kupcu z Izraela. Jeden z moich przyjaciół opowiadał mi, czy dzielił się tym. Znalazł się na targowisku, gdzie było wielu kupców sprzedających, handlujących w Izraelu. I to zobaczył, jak jeden z kupców przybył na to miejsce z swoim wielbłądem. A na wielbłądzie miał skrzynię z towarem. I ten mój przyjaciel stanął i patrzył i mówi tak. Muszę się dowiedzieć, jak on ten bagaż zdejmie. To jest bardzo ciekawe. A więc ciągnie tego wielbłąda za rzemień, ciągnie go na miejsce, ciągnie. Stanął. I co teraz? Jak ten bagaż zdjąć? Jak ten bagaż zdjąć? A więc wziął taki 1,30 m, 1,40 m bambusowy kij i po kolankach. I po kolankach. I go po kolankach. Aż on padł na kolanka. A jak on padł na kolana, to wtedy zdjął z niego bagaż. I mówi mi, to jest obraz. To jest obraz. Jeśli chcemy, aby nas ciężar, nasza wina, nasza hańba została zdjęta, nie ma innego sposobu. Nie osiągniemy tego inaczej, jak paść na nasze kolana przed Panem, jak paść na naszą twarz przed krzyżem Jezusa Chrystusa i wziąć tą uwalniającą moc, która płynie z krzyża do naszego życia, aby być oczyszczonym, uwolnionym. Nie wystarczy powiedzieć, Panie Jezu, pomóż mi, tak źle się czuję. Trzeba paść na kolana. Trzeba paść z płaczem przed Panem. Trzeba wzywać Jego imienia. Prosić o Jego łaskę. Trzeba przyjść pod Jego krzyż i powiedzieć, Panie, pomóż mi. A On pomoże. A On zdejmie Twój i mój ciężar. Amen. Podniesie nas. Podniesie nas z naszych kolan. Na nowo napełni nadzieją. Odświeży, wzmocni. I powie, osiągniesz swój cel i swoje przeznaczenie. I ostatnia myśl, bardzo szybciutko. Z tego fragmentu. To już powiązane z naszym tematem usług. Otóż w 4 rozdziale czytamy od 20 wiersza. A owe 12 kamieni, które zebrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal. Kolejne przeżycie w Gilgal. I rzekł do synów izraelskich, gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co oznaczają te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan Bóg wasz wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście. Podobnie jak Pan Bóg wasz uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana Boga waszego po wszystkie dni. Po co Jozue nakazał postawić pomnik? Po co kazał zebrać te kamienie? Aby następne pokolenia mogły mieć pomnik, świadectwo tego, co uczynił Bóg w życiu ojców, aby to przeszło na ich synów, a z ich synów na ich synów. I oto, kochani, naszym największym celem, Twoim i moim, nas, rodziców, chrześcijan, powołanych i zbawionych przez Pana, jest pozostawić po sobie pomnik. Nie w postaci willi z basenem, bo w tej willi z basenem może być wojna domowa. Nie w postaci olbrzymiego konta bankowego, kiedy stałem w kolejce, aby opłacić jakiś rachunek. Przede mną stała pani, która także płaciła rachunek, rozmawia chyba ze swoją znajomą, mówi: powiedz, co mam robić. Wszystko zrobiłam dla mojej córki. Zapewniłam jej i pieniądze, które są w banku. I teraz sama jestem w tym domu, który wybudowałam. A ona już od 4 czy 5 lat nie daje znaku życia. Nie wiem, gdzie jest. Gdybym umarła, nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, gdzie jej szukać. To, co możemy zostawić, pomnik po sobie, to świadectwo Bożej mocy i Bożego działania w naszym życiu. Kiedy nasze dzieci pójdą za nami i będą żyć po nas, aby pamiętały o tym, co Bóg czynił w moim i w twoim życiu, aby wiedziały, że nasz Bóg jest Bogiem cudów. Słucham takiego świadectwa młodego człowieka w naszym zborze. Mówi tak: nie miałem co jeść. Miałem pustą lodówkę. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Otwieram Biblię i ciągle trafiam na ten sam fragment. Nie troszcie się o to, co macie jeść i pić. Mówi: Panie Boże, ja już 3 dni nie mam co jeść. Mam tylko kawę czarną i nie mam nawet cukru. Przyszedł jego kolega, aby go odwiedzić. On się modlił. Mówi: Panie, pomóż mi. Pomóż mi. Składał to świadectwo. Kolega usiadł, mówi: niczym ci nie poczęstuję, bo nic nie mam. Mam tylko kawę. Nie mam nawet cukru. Dobra, dawaj kawę. Napijemy się kawy. Pomodlimy się. Posiedział trochę i poszedł. A on się dalej modli. Panie, ty powiedziałeś, że się zatroszczysz. Późnym wieczorem zadzwonił dzwonek. Otworzył drzwi, a tu pełno siatek jedzenia. Mówi: napełnił całą lodówkę. Wtedy sobie pomyślałem i nawet powiedziałem to po jego świadectwie. Powiedziałem: bracie, gdybyś ty był żonaty i siedział z dziećmi i ze swoją żoną przy stole i byłbyś w takiej sytuacji i twoje dzieci by to widziały, widziałyby twoją postawę i wiarę, widziałyby twoją ufność Bogu i zobaczyłyby te reklamówki pełne jedzenia za drzwiami, gdy je otworzyłeś, postawiłbyś pomnik dla następnego pokolenia, że Bóg jest Bogiem cudów. Że Bóg jest Bogiem cudów. Ile razy, kochani, gdy przychodzą trudne sytuacje, przychodzą problemy, zaczynamy o nich rozmawiać, zaczynamy narzekać, zaczynamy się rozkrzewiać w duchu, jak to będzie, a nasze dzieci na nas patrzą. Ileż to razy, zamiast trwać w modlitwie i wołać do Boga i szukać Jego oblicza, zajęci jesteśmy czymś innym. Niedawno usługiwałem w jednym ze zborów naszego okręgu. Przyszedł po nabożeństwie do mnie młody człowiek, mający może 15-16 lat. I mówi mi tak: pastorze, co ja mam zrobić? Ja mam rodziców, ale ich nie mam. Pytam się: twoi rodzice są nawróceni? Tak, chodzimy razem do tego zboru. Ale co się stało? Moi rodzice są związani telewizją. Moi rodzice oglądają wszystkie odcinki telenowel, które lecą. Nie mamy ani jednej chwili czasu na wspólną modlitwę. Nie modlimy się w domu. Nie czytamy Biblii. Ja nie wiem, co ja mam robić. Siadam przy komputerze. Nudzę się. Nosi mnie. Chętniej bym wyszedł z tego domu. Mam dość tego chrześcijaństwa. Jaki pomnik stawia ten ojciec i ta matka następnemu pokoleniu? Jaki pomnik stawiają rodzice? A jestem pewny, że takich rodziców mamy wielu, wielu, wielu w naszych zborach. Często mówię, że chrześcijanie to już nie tylko oglądają telenowele, ale zaczynają żyć telenowelowym życiem. Ja nie wiem, nie rozumiem, co chrześcijanin ma do obejrzenia w telenowelach. Nie rozumiem, jestem totalną antyreklamą telenowel. Nie wiem, co tam można zobaczyć. Rozwiązłe, plugawe, cudzołożne, niemoralne, zboczone życie. To można tam zobaczyć. A wielu chrześcijan, wiele kobiet, wiele chrześcijanek, wielu mężczyzn ogląda, ogląda i ogląda. A dzieci mówią, rodzice się nie modlą z nami. A młodzież mówi, nie mamy wzorca. Nasi rodzice są inni w kościele, a inni w domu. Zupełnie inni. Zupełnie inaczej się zachowują. Pomnik następnemu pokoleniu. To jest to, co mówił dziś Tomek. Modlitwa. Oczekiwanie na Boże cuda. Kiedy moja mama zachorowała niedawno, śmiertelnie. Praktycznie lekarze powiedzieli nam, że nie będzie żyła. Miała zatrucie krwi, posecznicę. Była w ciężkim stanie, odwieźli ją pogotowie w gorączce, majaczyła. Każdego wieczoru, nie tylko każdego dnia, czy tam co drugi dzień, czy każdego dnia na zmianę z braćmi jeździliśmy do szpitala. Ale każdego dnia z naszymi dziećmi modliliśmy się i mówiliśmy, babcia wyzdrowieje. Moja mama będzie zdrowa. Bóg ma moc oczyścić ją z tego zakażenia. Bóg jest Bogiem cudów. I oto babcia, mama powstała. Jest zdrowa. Żyje. Dalej chodzi do zboru. Tak, już ma grubo ponad 70 lat. Ale chwali Boga. Bóg dokonał cudu. I moje dzieci wiedzą, że Bóg jest Bogiem cudów, bo On leczy, uzdrawia i ma moc. Pomnik następnemu pokoleniu. Pomnik następnemu pokoleniu. W którym miejscu dziś jesteś? Tutaj w Gilgal, zwanym Dziwnówkiem. W którym miejscu jesteś, rodzicu, matko, ojcze? W którym miejscu jesteś? Potrzebujesz może odświeżenia? Potrzebujesz się wzmocnić? Czy może trzeba oczyścić twoje życie? A może trzeba coś naprawić? Powstańmy przed Panem. Bóg jest tutaj. Pan tu jest obecny. Chciałbym, abyśmy dziś o to się pomodlili. Aby dziś Bóg mógł nas dotknąć potężnie. Będziemy się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Będziemy się modlić o inne potrzeby. Ale dziś niech to będzie wieczór Bożego oczyszczenia. Niech to będzie nasze Gilgal, gdzie Pan doda nam siły. Gdzie Bóg nas wzmocni. Gdzie Bóg nas oczyści. Gdzie Bóg nas podniesie. Gdzie Pan tchnie w nas życie. Halleluja. Halleluja. Dziękuję Wam za Wasz entuzjazm. Zielonoświątkowy. A może zbyt konserwatywnie. A może zbyt ostro. Ale ja nie mam czasu, żeby opowiadać o mundialach na tym miejscu. Bo mam tylko 3 nabożeństwa. Nie mam czasu, aby żartować. Nie mam czasu. Ja potrzebuję przyjść z wami przed Boże oblicze. Bo Boga potrzebuję także bardzo. Bo wiem, że czas biegnie bardzo szybko. Co ja zostawię po sobie? Jaki ślad? Jakie świadectwo? Jaki pomnik? Co ja zostawię po sobie? Co o mnie będą mówić ci, którzy przyjdą po mnie? To jest czas, by szukać Pana. Ci, którzy ufają Bogu, nabywają siły. Wzbijają się w górę jak orły. Amen? Chcemy wznieść nasze ręce do Pana. Zaśpiewamy jedną pieśń.
Jezus jest pośród nas.
I nie będę już więcej nic mówił, tylko powiem tak. Każdy, kto chciałby przyjść do Boga dziś ze swoim życiem. Każdy, kto chciałby przyjść dziś w jakiejś z tych potrzeb, które wymieniłem, powołując się na spotkanie Izraelitów z Bogiem w Gilgal. Gdy zespół będzie śpiewał, gdy będzie mówił, że Jezus jest tu, możecie przyjść do przodu, aby się o was modlić. Aby Duch Boży zstąpił. Aby oczyszczająca moc krwi Jezusa Chrystusa spłynęła. Przyjdźcie szybko. Nie mamy czasu. Wierzę, że Bóg dziś dotknie się wielu serc. Wielu serc. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. To jest nasze Gilgal. To jest nasze Gilgal. Halleluja, Jezus, halleluja. Wznieśmy ręce i powiedz, Panie, dotknij mojego serca. Panie, dotknij mojego życia. Panie, oczyszczająca moc Twoja. Panie, dziś niech stąpi tu. O Jezus, o Jezus.
Panie, napełnij nas swym duchem.
Halleluja.
Dotknij serc nasz, Panie, napełnij nas.
Wiem, że Pan zna nas, wie wszystko o Tobie i o mnie. Przed Bogiem nic nie ukryjesz. Przed Bogiem się nie schowasz. Nawet Adam, który próbował się ukryć gdzieś w zaroślach, Bóg wiedział, gdzie jest. Czemu się kryjesz, Adamie? Czemu? Po co? Nic przede mną nie ukryjesz. Złóż swoje brzemię Panu dziś, gdyż On ma o Ciebie staranie. On Cię kocha. On pragnie, abyś była, abyś był wzorem w postępowaniu. Aby inni, patrząc na Ciebie, widzieli Jezusa. Twoje dzieci, ludzie żyjący wokół Ciebie. Jeśli potrzebujesz dziś powiedzieć: Panie, zdejmij z mego życia hańbę, która jest na mnie. Bóg to zdejmie, oczyści. Jest kochającym, kochającym Ojcem. Jeśli jesteś zmęczony, utrudzony, obciążony, nie masz siły, potrzebujesz się wzbić na nowo w górę jak orzeł, powiedz Mu: Panie, ja dziś oczekuję jak orzeł na Ciebie, oczekuję na Ciebie. Chcę patrzeć dziś na Ciebie, Panie. Ty jesteś moim źródłem, Ty jesteś moją nadzieją. Jeśli widzisz, że zawodzi może Twoje świadectwo w domu, może widzisz, że coś wzięło górę, powiem Ci, nie jest za późno. Dziś jest czas zmiany. Dziś jest dzień przełomów. Bóg jest Bogiem przełomów. Powiedz Mu o tym. Powiedz: Boże, nie chcę dłużej tak żyć. Boże, nie chcę dłużej tak żyć. Boże, nie chcę dłużej tak żyć. Chcę, aby w moim domu panowało Twoje królestwo. Panie, chcę, aby panował Twój pokój. Chcę, Panie, aby panowała Twoja atmosfera. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Stoimy przed Panem. Wierzę, że to jest ważny moment. Nie możemy z takiego miejsca o tak odejść, bo goni nas czas i trzeba 3 minuty wcześniej skończyć. Chcemy na chwilę modlić się teraz, ale żarliwą modlitwą. Biblia mówi: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nie jest tam powiedziane byle jaka modlitwa. Panie, uzdrów mnie, Panie, pomóż mi, Panie, przebacz mi, Panie, oczyść mnie. Biblia mówi: wiele może usilna modlitwa. Chcemy się modlić. Chcemy wołać do Pana. Chcemy wzywać Jego imienia. Chcemy Jego prosić. Chcemy wyznawać Jego obietnice. Bóg ma dla Ciebie cel. On Cię zbawił dla zaszczytnych celów. Nie pozwól, aby diabeł z tego Cię okradł. Halleluja Ci, Jezus. Prosiłbym, aby bracia, pastorzy weszli także między tutaj osoby, które stoją. Prezbiterzy, duchowni, diakoni. Abyście modlili się krótko o każdą osobę. To jest bardzo ważny moment. Te kochane osoby, bracia i siostry, które tu stoją. Proszę też żony pastorów, aby posługiwały kobietom. I módlmy się teraz. Szukajmy Bożego oblicza. Szukajmy Pana, póki Go można znaleźć. Bóg daje nam miejsce spotkania z Nim. Bóg daje nam nasze Gilgal. Zatrzymał nas tutaj, tutaj na tym miejscu, abyśmy coś z Nim przeżyli. Módlmy się, wyciągnijmy nasze ręce. O Panie, ja Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję, że Ty kochasz każdą osobę. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty kochasz, Panie, te siostry, te kobiety, Boże, Twoje kobiety. Panie, ja modlę się, abyś Ty sam teraz dotknął ich serc. Abyś Ty wykonał swoje dzieło w ich życiu. Panie, ja modlę się o mężczyzn, o braci. Panie, aby oni swoje powołanie realizowali. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa modlę się o każdą z tych osób. Panie, teraz Ty, Duchu Boży, tchnij. Panie, Ty przyjdź z oczyszczającą mocą. Ty przyjdź, Panie, teraz ze swoją siłą z góry, ze swoim oczyszczeniem. Przyjdź, Panie, przyjdź, o Boże. Dotknij się, Panie. Dotknij się, Panie, oczyszczaj teraz. O, święty Boży Duchu. Dziękujemy Ci, Panie, dotknij się mojego brata. Panie, teraz go posil i wzmocnij. Dziękujemy Ci, że możemy wołać do Ciebie, Panie. Panie, ja modlę się teraz za każdą z tych osób. Panie, ja modlę się za każdym sercem otwartym. Modlę się, Panie, abyś Ty sam teraz przechadzał się po naszych sercach, oczyszczał, Panie, aby to było mocne, wspaniałe, głębokie spotkanie z Tobą, aby to był czas odnowy, czas przemiany, czas Twojego działania w naszym życiu, Panie. Dziękuję Ci, że teraz to czynisz, że Twoja święta krew oczyszcza z wszelkiego grzechu. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, Jezus. Halleluja, halleluja, halleluja. O, tchnij Boże w nas. O, tchnij Boże w nas. Tchnij Boże w nas to życie, niebiańskie życie. Twoje życie, Panie. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Panie, też przeciwstawiam się wszelkim mocom ciemności, które próbują wziąć posiadanie, życie moich braci, moich sióstr. Panie, my ogłaszamy zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Halleluja, halleluja Ci, Panie nasz. Jesus, Jesus. I szando logosi kerebo szandore de gesande. Olia sando logosi gederewe gesandes. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Zaśpiewajmy święta krew Jezusa. Ona zmywa. Ona zmywa wszelki grzech. Wznieśmy ręce. Halleluja Ci, Jezus. O, święta Jego krew. Święta krew Jezusa. Ona zmywa wszelki grzech. I śpiewajmy jeszcze raz. Święta krew Jezusa. Święta krew Jezusa. Święta krew Jezusa. Ona zmywa wszelki grzech. Przykrycie Twej krwi. O, Panie, dotknij teraz. Oczyść, Panie. Niech Twoja święta krew. Halleluja, Jezus.
Przykryciem Twej krwi, która chroni mnie zawsze.
O, Panie, dzięki Ci, Jezus.
Święta krew Jezusa. Święta krew.
Przyjmijmy teraz to oczyszczenie, posilenie. W imieniu Jezusa. Halleluja. Przyjmij to wzmocnienie. Chwała Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Królu. Ona zmywa wszelki grzech. Halleluja. Tak czuję w moim sercu, że Duch Boży chce powiedzieć do pewnych osób zgromadzonych w tej sali dzisiaj. Do osób, które czują się, jakby były w głębokich dolinach. Jest tutaj wiele osób, które mają takie odczucie, jakby zeszły w doliny. Idziesz tymi dolinami i wydaje ci się, że Boga nie ma obok ciebie. Takie masz uczucie. Czujesz się wiele razy opuszczona, opuszczony. Tak się zastanawiasz, jak to dalej będzie. Chcę powiedzieć Tobie, że Bóg, Pan nasz, nie jest tylko Bogiem na wyżynach, ale jest także Bogiem w dolinach. Nie pozwól, aby to kłamstwo dotknęło Twojego życia i Twojego serca, że Bóg jest Bogiem tylko na wyżynach. Bóg jest Bogiem także i w dolinach. O tym mówi Boże Słowo. O ile dobrze pamiętam, jedna z ksiąg królewskich. Że Pan jest Panem w dolinach, nie tylko na wyżynach. Pan jest z Tobą i Biblia mówi, choćbyś szedł doliną ciemną, nie musisz się bać i lękać, bo Twój Pan jest z Tobą. I mimo, że dziś jesteś w dolinie, przyjdzie czas, kiedy wyjdziesz na wyżyny, bo Bóg jest Bogiem przełomów. Jest czas dolin i jest czas wyżyn. I będziesz znów na wyżynach i Pan będzie Ci błogosławił. Kiedy przejdzie zwycięsko doliny, oglądać będzie zwycięskie wyżyny. Bo Pan jest Bogiem przełomów i On jest Twoim Bogiem, jest w Twoim życiu. Halleluja! Dlatego nie bój się i nie lękaj się, mówi Pan. Shidara kasido do gorebe geshandes. Jest tutaj osoba, która żyje w kłamstwie. Kłamiesz i oszukujesz, bo chcesz się czuć bezpiecznie. Ale Pan dziś chce powiedzieć Tobie, odrzuć wszelkie kłamstwo i stój w prawdzie, bo prawda Cię oswobodzi. Tak mówi Pan. Jest tutaj ktoś, kto ma wielkie problemy ze swoimi myślami. Ciągle przychodzą myśli zwątpienia. Ciągle narzekasz i wątpisz i mówisz, że będzie gorzej i gorzej. Pan chce Ci powiedzieć, zmień sposób myślenia, popatrz na mnie i chciej widzieć to, co dobre i oglądaj moje wybawienie. Pan chce powiedzieć Tobie, poddaj swoją myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Alleluja. Jest tutaj ktoś, kto walczy z pożądliwością. Walczy z tym i nie może sobie poradzić. Czasami jest ci wstyd, jest ci głupio, czujesz, że jakby hańba była na twoim życiu. Powiesz to Panu, powiedz, Boże, uwolnij mnie, Boże, zdejmij to ze mnie, Boże, złap tą moc w moim życiu, moc pożądliwości. Powiedz to teraz z wiarą, zaufaj Panu z całego serca, a ta moc będzie złamana. Nie potrzebujesz uwolnienia z demona, potrzebujesz złamać tą myśl i moc pożądliwą w twoim życiu. Pożądliwość ciała. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Wznieśmy nasze ręce jeszcze. Panie, ja Ci dziękuję za moich kochanych braci i moje kochane siostry. Ja Ci dziękuję, że Ty nas wszystkich kochasz i Ty chcesz, abyśmy osiągnęli to wielkie przeznaczenie. Jesteśmy jak Abraham, tylko jesteśmy dziś Twoim Kościołem. Ty chcesz uczynić, Panie, wiele dobrych rzeczy przez Twój Kościół, przez nas. Ty obiecałeś, że będziesz nam błogosławił i że my będziemy błogosławieństwem dla innych. I tak jak obiecałeś Abrahamowi, także obiecujesz Kościołowi, że uczynisz jego imię wielkim. Bo to jest Twój Kościół, którego Ty głową jesteś, Panie. Ale my, tworzący ten Kościół, chcemy żyć życiem świętym. Chcemy Ci być posłuszni, chcemy iść za Tobą, chcemy, Panie, Cię naśladować, chcemy, Panie, Ci służyć, chcemy budować pomnik następnym pokoleniom wiary i ufności w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja! Weź od Pana to, co dziś daje Tobie. Przeżywaj to w swoim sercu. Przeżywaj to w swoim duchu. Dziękuj Bogu. Halleluja! Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. O, Jezus. Jezus, Jezus. Jezus, aleluja Tobie, Jezus. O, siando logoside rebege shandes. Raduj się w Panu, raduj się i wesel się w Panu. Bóg Twoim wybawieniem. Raduj się, wesel się w Panu. Bóg Twoją nadzieją. Pan Twoim życiem. O, dzięki Ci, Jezus.
Jezus żyje.
O tak,
alleluja. Jezus żyje.
I na koniec tym refrenem chcielibyśmy ogłosić, zadeklarować, że Jezus żyje.
Jezus żyje.
On jest Panem. Chwała Mu za to.
On jest Panem.
Ogłaszajmy Jezusa Panem.
Alleluja. Jezus żyje. Jezus żyje. Alleluja.
On jest Panem.
Jezus żyje. On jest Panem.
Pan zmartwychwstał.
Alleluja,
Jezus.
O, dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego. Jezus żyje. Jezus żyje. Jezus żyje, aleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Panie. Aleluja. Zaśpiewajmy teraz samo aleluja, cały zbór. Aleluja. 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 Panie, dziękujemy Ci za Twoje nawiedzenie. Dziękujemy Ci za Twoje posilenie. Dziękujemy Ci za to źródło, które płynie. I oczekujemy, Panie, na więcej. Na więcej. Oczekujemy na to, że będziesz do nas mówił. Że będziesz nas zmieniał. Że wyjedziemy z tego miejsca pełni Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Ojcze. Kochany tatusiu. Abba, Ojcze. Amen. Amen. Alleluja. Niech Bóg was błogosławi. Amen.